Radio Kapitał.
Dobry Państwu, z tej strony Karolina Plinta, godzina szumu w Radiu Kapitał. Zaczęliśmy od małego elementu muzycznego. Nieprzypadkowo nasi słuchacze i słuchaczki rozpoznają oczywiście Akademię Pana Kleksa, a wysłuchaliśmy jej dlatego, ponieważ dzisiaj moimi gośćmi są Paweł Brylski i Szymon Maliborski, kuratorzy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, pracujący z publicznością na temat edukacji. Ostatnio dużo siedzą chyba w szkołach i w temacie szkoły są kuratorami festiwalu Warszawa w budowie, 13 jego edycji, tym razem odbywającej się pod tytułem Jak robić szkołę. Festiwal otwiera się już wkrótce, 8 października. No i pierwsze pytanie do Was, Paweł i Szymon. Oczywiście gorąco Was witam.
Cześć.
Skąd temat szkoły?
Myślę, że jak wszystkie edycje Festiwalu Warszawa w budowie, toczy się przed nimi dosyć długa dyskusja na temat tego, o czym będziemy robić kolejną. Oczywiście poprzedzona też częstymi zmianami. Tak było też w tym przypadku. W ramach żartów robiliśmy sobie takie ćwiczenie w muzeum. Jaki temat może być najmniej sexy, aby się nim zająć podczas Warszawy budowy? Wyszło, że edukacja. I gdzieś stwierdziliśmy, że chyba fajnie zaprzeczyć tej tezie i zrobić wystawę, która z jednej strony pokaże, że edukacja jako temat może być bardzo ciekawa, interesująca i wręcz polityczna. Czyli to jest takie wypełnienie tej obywatelskiej misji Festiwalu Warszawa w budowie. Dyskusji na tematy aktualne społecznie, które kształtują to, w jakim państwie i mieście żyjemy. Z drugiej strony no, widzimy jednak taki bardzo ożywczy moment w dyskusji na temat projektowania dla edukacji. To są standardy wydane przez Miasto Stołeczne Warszawa, Szkoła Dobrze Zaprojektowana, czyli dokument, który mówi, jak robić szkołę, żeby ona była dobra, skierowana na przyszłość, ale też mająca, żeby posiadała po prostu atrakcyjne wizualne cechy. Oraz no, samo takie przemieszczenie się w myśleniu o takiej hierarchii projektowania, gdzie to projektowanie dla edukacji było raczej w tym segmencie najtańsze, najbardziej powielalne, do kategorii prestiżowe, doceniane i jednak takie uznane społecznie jako za ważne, potrzebne, no i tak jak wspomniałem, prestiżowe. To są takie dwa można powiedzieć, dwie praprzyczyny tego, dlaczego zajęliśmy się edukacją.
Kiedy zaczynaliśmy się zajmować tematem, obaj musieliśmy się tej edukacji nauczyć. W tym celu zabraliśmy się do rozmów z bardzo szerokimi środowiskami, od osób, które posyłają dzieci do szkoły albo wręcz do nich chodzą, przez ekspertki i ekspertów, którzy na temat edukacji piszą książki albo artykuły do gazet, przez środowiska edukacyjne, przez osoby artystyczne, które zajmują się tym tematem. A tak naprawdę chcieliśmy użyć naszych kompetencji jako Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, żeby opowiedzieć sobie, zgodnie z osiągnięciami dotychczasowych festiwali Warszawa w budowie, jak na tą szkołę, jak na tą edukację można spojrzeć z punktu widzenia z jednej strony miejskiego, czyli tak naprawdę jak zobaczyć szkołę w mieście. Że szkoły bardzo często są budynkiem, które przez to, że powstały dla dzieci, bardzo często umykają naszej uwadze. Jak je można na nowo zobaczyć, opisać i wpisać do nurtu krytyki architektonicznej? Jak na podstawie tego, gdzie powstawały szkoły w różnych momentach rozwoju miasta, można zobaczyć, jak de facto to miasto się rozwija? Czy dużo o urbanistyce mówią, czy o eksurbanizacji mówią lokalizacje szkół w różnych momentach? a także zastanawialiśmy się, jak na nowo możemy usłyszeć środowisko nauczycielskie, edukacyjne i jak możemy je sobie opowiedzieć tak, żeby wyłowić z nich za pomocą narzędzi, którymi dysponujemy, to, co byśmy chcieli pokazać naszej publiczności.
No właśnie, ja jak myślę o edukacji, to przede wszystkim pojawiają mi się takie obrazki, jak na przykład strajk nauczycieli, który zdaje się odbył, co, 2 lata temu chyba był ten strajk. No i co, szkoła kojarzy mi się z frustracją, z ministrem Czarnkiem, który jakby ma jakieś swoje wizje, czyli takim sferą raczej absurdu niż rozwoju. W zasadzie jest to zaskakująca deklaracja, że w tej edukacji, jakby w tym takim jakby myśleniu o edukacji dzieje się coś ożywczego.
Tak, myślę, że bardzo słuszne jest nazwanie tego, jak powiedziałeś, absurdem masy zjawisk, które dzieją się w edukacji, ale to też wyzwala taką kontrreakcję, czyli są osoby, które aktywnie swoją codzienną pracą próbują mimo wszystko wymyślać siebie i tą edukację na nowo, pomimo właśnie systemu, pomimo ministrów takich czy innych, pomimo właśnie braku środków, frustracji. I myślę, że to, co próbujemy też zrobić tym festiwalem, to stworzyć taką platformę spotkania po to, aby docenić te środowiska, docenić te konkretne osoby, których trud budowania edukacji oddolnej albo też trud takiej refleksji, która pokazuje, w którym miejscu ten system nie styka i nie działa, aby doprowadzić do takiego spotkania i też to, co jest z kolei z naszej perspektywy muzealnej istotne, zaadresować pytanie, co muzea mogą dla tej edukacji zrobić? To jest takie pytanie, które gdzieś kołaczy nam się po głowie od pewnego czasu. Okazja do jego zadania jest bardzo dobra, bo niedługo przenosimy się na plac defilad, w związku z czym to duże muzeum też musi sobie zdefiniować na nowo, jak chce ze szkołą długofalowo współpracować, jako z instytucją, zbudować krąg zaufanych nauczycielek i nauczycieli, no i zacząć pewien eksperyment. No i to jest też dla nas jeden z takich mocnych punktów startu.
A czy możecie powiedzieć coś o tych osobach, z którymi współpracujecie? Powiedzieliście, że rozmawialiście z różnymi instytucjami czy przedstawicielami edukacji. Kto to konkretnie jest?
Na przykład Związek Nauczycielstwa Polskiego, jeden z najstarszych i najprężniej działających związków zawodowych w Polsce, który nam służył radą, pomocą i też ekspertki i eksperci, z którymi się spotkaliśmy w związku, przyłożyli się bardzo też do prac artystycznych, które zobaczymy na wystawie. Wśród naszych ekspertów i ekspertek były takie osoby jak Przemysław Sadura, jak Marcin Wicha, jak Justyna Suchecka, chociażby, żeby takie nasze pierwsze kontakty wymienić. Ja też jeszcze do tego stanu absurdu mi chodzi po głowie, że można by było spojrzeć na edukację jak na taką trójskrzydłową tablicę szkolną, trochę przypominającą taki gotycki tryptyk rzeźbiarski albo malarski, w którym na jednym skrzydle jest to, czym edukacja mogłaby być i chyba to chcemy też pokazać. Te szanse, które gdzieś tam były wymyślane i które na różnych etapach doświadczały urealnienia. Z drugiej strony pewnie jest też historia, po którą możemy sięgać, żeby szukać wzmocnień pewnych skutecznych rozwiązań i pewnych zwycięskich walk. No ten absurd, o którym mówisz, to jest ten środek i chyba też jest bardzo ważne to, że my pracujemy ze sztuką, bo sztuka potrafi wyłapać ten absurd, tą złożoność, afektywność, jak to mówimy, doświadczenia szkolnego jako takiego, w którym miesza się pewne doświadczenie, nie wiem, zmęczenia, lęku, przemocy, ale też i pewnej nadziei, tych nowych oczekiwań.
Tak, ja myślę, że bardzo ciekawą przygodą było wchodzenie w ten taki trochę, ten świat nauczycielstwa z trochę z innej epoki, nie? Gdzie czuć jednak właśnie taką ciągłość, ale też czuć taką, można powiedzieć, estetykę rodem z PRL-u, a jednak jak się w tym głębiej pogrzebie, to jest bardzo ciekawa historia, tak? Grupy osób, która w 1905 roku się zawiązuje, rzuca postulat edukacji powszechnej, czyli tego, żebyśmy wszystkie...
Mówimy o Związku...
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Oczywiście tych związków było wiele, ten jakoś najdłużej trwa. Jak się spojrzy na tę opowieść z pewnego dystansu czasowego, no to widać, że to jest bardzo progresywne, bardzo takie światłe polityczne i bardzo nastawione na kontrze do państwa. Albo te interakcje są bardzo dynamiczne. Tak? Mamy 100 lat dokładnie w tym roku od momentu, w którym związki zawodowe i posłowie z nimi stowarzyszeni zablokowali wprowadzenie do Konstytucji Marcowej poprawki o wyznaniowym charakterze edukacji. Tak? Czyli 100 lat tłuczemy się o to, czy szkoła powinna być świecka, czy powinna być pod nadzorem jakichś organizacji religijnych. I że tak powiem, łapanie tych ciągłości albo to, co działo się w 1936-1937 roku, czyli tak zwana bitwa o płomyk, czyli strajk okupacyjny, próba rozwiązania związku, wrzucenia tam władz związanych z ONR Falanga, odparcie tej historii, czyli też jakiś taki bardzo integralnie wkomponowany w związek antyfaszyzm. To są wszystko bardzo ciekawe historie, których zupełnie nie kojarzymy z tym, czym jest dzisiaj nauczycielstwo. Więc...
A moglibyście trochę więcej opowiedzieć o tym wątku? No bo Szymon, ty tak przeskoczyłeś, a słuchacze niekoniecznie mogą cokolwiek kojarzyć z tych faktów.
No to oczywiście my jesteśmy zmuszeni zaprosić na wystawę, gdzie można się tego wszystkiego dowiedzieć, ale no tak, nad przestrzenią wystawy powiewa sztandar. Sztandar z 1905 roku, który towarzyszył pierwszym walkom nauczycielskim. To była rewolucja 1905 roku. Jeden z najbardziej zapomnianych, ale najbardziej skuteczny i sprawczy protest, który zrzeszył różne grupy zawodowe, w tym i uczniów, i nauczycieli, osoby uczące się i nauczające. Efektem tego były pierwsze dwie szkoły publiczne, które powstały w Warszawie, i nauczanie w języku polskim. To była zwycięska walka, która rozpoczęła tak naprawdę falę zwycięskich walk. I jak patrzymy trochę na historię tej grupy zawodowej, to mieliśmy nagle olśnienie, że to jest taka grupa Brave Hearts, takich po prostu osób walecznych serc, które potrafiły wygrywać. Nie? I opowiedzenie tej historii było dla nas ważne w tym momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę, że ten zawód jest zgnębiony. A jak to mówi nasz ekspert Przemysław Sadura, koszem na śmieci społeczeństwo ukoronowało swojego nauczyciela w pewnym momencie po transformacji. My byśmy marzyli sobie, żeby dokłożyć jakąś cegiełę do odwrócenia tego procesu. Ale jeżeli chodzi o tą bitwę o Płomyk, to była spektakularna walka z prawdziwym de facto faszyzmem, która chwilę później przerodziła się w najprężniej działającą organizację konspiracyjną w czasie II wojny światowej, czyli w tajną organizację nauczania. To my sobie możemy mówić o różnych działaniach w czasie II wojny światowej, ale to przynosiło rezultaty w postaci setek matur w każdej szkole średniej. Nauczyciele w czasie wojny stawili się do pracy i prowadzili edukację. To są rzeczy, o których nie warto zapominać.
A skąd ta nazwa Bitwa o Płomyk? Możecie coś zdradzić? Wiem,
tak. To jest chyba taka już nazwa, która przylgnęła do tego wydarzenia. Związek Nauczycielstwa Polskiego przed wojną wydawał czasopisma dla dzieci i młodzieży, między innymi Płomyk. One bardzo często zastępowały podręczniki szkolne. Miały akredytację ministerstwa, wyznań i oświecenia publicznego. I jeden z numerów, który, no, można powiedzieć, służył trochę jak taki podręcznik do geografii, opowiadał o Związku Radzieckim. Znalazły się tam różne materiały, oczywiście mniej lub bardziej propagandowe, na zasadzie też jakichś takich rozmów z wysłannikami z ZSRR. I to wywołało prawdziwą burzę. Dwie dziewczynki sowieckie, które reklamowały ten płomyk, były na okładce, właśnie wyzwoliły jakąś taką furię, czemu są szczęśliwe, jak
uśmiechały
to, czemu się uśmiechają. I no, wtedy wybuchł ten konflikt, który wyartykułował się w 1921 roku pomiędzy Kościołem a związkami nauczycielskimi, pomiędzy prawicą a właśnie na nauczycielstwem. I no, generalnie było na grubo, tak? Proces sądowy, kurator, konfiskaty, strajk okupacyjny, policja. To było w chwilę, właściwie w momencie tak zwanego Wielkiego Strajku Chłopskiego w 1937 roku. I właściwie to jest też taka historia, no, dołożenia się, powiedzmy, inteligencji, tak, do tego strajku i walki właśnie o szkołę, która ma autonomię, szkołę, która jest świecka, szkołę, która może decydować o sobie i o swoim programie nauczania. Więc no, jak żywo, że tak powiem, pewna historia powtarza się dzisiaj, albo przynajmniej pewne analogie do pewnego stopnia myślę, że możemy zaobserwować. I złapanie tego, pokazanie, jak pewne struktury długo trwają, kto i kiedy artykułował jako wizję edukacji, no jest dla nas jakimś takim wejściem na głębszy poziom niż takim przerzucaniem się nazwiskiem tego czy innego ministra, tak?
To też jest ważne, żeby wtedy się tak naprawdę w tamtych latach pojawiło to, co rozumiemy chyba w pełni dzisiaj, czyli że protesty różnych grup się nawzajem wspierają, nie? Że dzisiaj widzimy logikę tego, że za nauczycielami stanęli rolnicy czy kolejarze, nie? Czyli jedność związków w walce o godność też związku i stabilność zawodową.
No, pytanie, które mnie nurtuje, to jest, no dotyczy jakby wyniku tej walki o świecką szkołę. Jak to oceniacie, skoro ta walka trwa dłużej niż powiedzmy od czasów transformacji, tylko to już jest w zasadzie 100 lat walki o wolną świecką szkołę, no to jest wygrana walka, czy...
Myślę, że to jest walka, która się toczy, która przeżywa swoje różne rozdziały, które mogą być widziane jako powtórzenie tego, co już, że tak powiem, zaszło, a nagle się cofnęło. Rzeczywiście od początku lat 90., czyli od momentu wprowadzenia religii do szkół, też w momencie wielkich strajków nauczycielskich z 93 roku, jak to jest ten moment, kiedy właśnie wprowadza się religię do szkół, zakazuje aborcji i te środowiska nauczycielskie też wtedy jakoś próbują się sprzeciwiać. Oczywiście ten sprzeciw ze względu na w ogóle trwającą taką transformację ustrojową pewnie jest inaczej adresowany, też opowiadany właśnie jako przyczyny ekonomiczne. Wydaje mi się, że no to nie jest walka, którą się wygrywa raz. No, to jest walka raczej, którą się ciągle ponawia i ten postulat szkoły właśnie świeckiej autonomicznej wypowiedziany równo 100 lat temu, no mam wrażenie, że jakoś pracuje, tak? Że coraz więcej osób jest tego świadomych i my dziś tą naszą wystawą chcemy dołożyć tą cegiełkę do budowania tej świadomości, że jest to pewna decyzja, która była realizowana z różnym skutkiem, albo przynajmniej ten postulat trwał w świadomości, więc tym bardziej może warto spróbować go realizować dzisiaj.
Temperatura walk oczywiście jest różna w latach 20., 30. czy 90., ale jeżeli spojrzymy na lata 60., kiedy w okolicy tysiąclecia państwa polskiego Lewica, Związek Nauczycielstwa i Środowisko Nauczycielskie postanowiły wybudować tysiące szkół w Polsce, to jest poważne zwycięstwo, bo dzięki temu mamy gdzie się uczyć.
No tak, jakby chciałam teraz was trochę spytać o to, jak wygląda wystawa, skoro wiemy, że jakby jest tam taki jeden bardzo interesujący wątek, ale jak on się przekłada na, nie wiem, całą ekspozycję i na prace artystyczne, które też tam funkcjonują. Czyli słowem, jakby co zobaczymy na tej wystawie? Jak chcecie opowiedzieć też o tym nauczycielstwie i szkole?
Jasne. To nie jest wystawa historyczna. To sobie powiedzmy od razu. To też nie jest wystawa, pomimo tego, że się zajmujemy edukacją, wystawa dla dzieci. Chociaż są tam elementy, które są adresowane dla różnych grup wiekowych. To jest wystawa, która wychodzi od tu i teraz. Tak? Czyli bierzemy się za bary z różnymi kwestiami problematycznymi, które są w debacie edukacji. I najprościej rzecz biorąc, mamy dwa takie główne obszary, które cały czas się ze sobą zapętlają. Z jednej strony to jest spojrzenie na takie 100 lat projektowania dla oświaty, czyli taki krótki brief z historii architektury, form i tego, jak sobie wyobrażano budynek szkolny. A z drugiej to jest ten moment właśnie wejścia w system i sprawdzania od dnia dzisiejszego, cofanie się do historii, też na przeszło stuletniej, no i szukanie kluczowych momentów, w których artykułowano pewne istotne kwestie związane z tym, jak należy uczyć, kogo i co to właściwie społecznie znaczy. Czyli wychodzimy od tu i teraz po to, aby znaleźć w historii pewne przykłady właśnie tematów, które trwają w debacie długo, aby zobaczyć, jaka jest historia sporów, aby zobaczyć też dobre rozwiązania projektowe, które zostały wymyślone x lat temu i do których można dzisiaj nawiązywać i wracać.
I w tym wszystkim towarzyszy nam sztuka. Sztukę traktujemy po partnersku. To nie jest z jednej strony wystawa sztuki, po prostu, ale też nie jest to wystawa, która traktuje sztukę instrumentalnie. To jest wystawa, w której sztuka pomaga nam opowiadać to, co mamy do opowiedzenia po partnersku i towarzyszy nam przez całą wystawę. wystawa nie jest strukturalna. Może przypominać taki wielokształtny obiekt, który opiszemy inaczej, zależnie od tego, z którego kąta na niego spojrzymy. Już na wejściu odbiorczyni, odbiorca będzie mieć możliwość podjęcia decyzji, w którą stronę pójdzie i które treści zobaczy, w jakiej kolejności i czy przejdzie przez wątki architektoniczne dochodząc do obywatelskich, czy odwrotnie, to będzie też wynikało trochę z tego, z tym bagażem, z którym na wystawę przyjdzie.
Tak ukonkretniając może, to na wystawie zobaczymy przykłady szkół, które są projektowane dzisiaj w Warszawie, w powiązaniu z demografią i z takimi trendami w ogóle rozwoju miasta, które dyktują to, gdzie te szkoły powinny być budowane i jak powinny wyglądać. Zobaczymy właśnie te już wspomniane tutaj akcje budowy szkół tysiąclecia, czyli tak zwane tysiąclatki, co za nimi stało i jak w ogóle społeczeństwo się na to składało. Będziemy mieli fragment wystawy, który mówi o latach 30. i zapomnianym dziedzictwie warszawskiego funkcjonalizmu, czyli akcji budowlanej Stefana Starzyńskiego z lat 1934-39, ale mamy również tam rzeczy, które są stworzone właśnie z młodymi osobami, tak? Czyli coś w rodzaju takiego części wystawy, która recenzuje szkołę z punktu widzenia osób, które świeżo z niej wyszły, tak? Właściwie zdały w tym roku maturę i pracowały z nami nad rozdziałem, który mówi, jak szkoła uczy bądź nie chce się uczyć obsługi różnorodności. Tak? Czyli mamy tutaj wątki związane z edukacją seksualną, antydyskryminacyjną, traktowaniem osób LGBT plus w szkole, ale też w ogóle takim przygotowaniem dzieci i młodzieży na przyszłość, czego polska szkoła nie zawsze jest w stanie dopiąć. Z innej perspektywy mamy wspomniany głos o takiej krótkiej historii nauczycielstwa w interakcji z aparatem państwowym. No i na to wszystko nakładają się różnego rodzaju dane, statystyki, prace artystyczne od Karoliny Wojta przez Jaśminę Wójcik po Annę Grzymałę czy Paulinę Włostowską. Więc tak jak wspomnieliśmy, nie ma w tym chronologii, to raczej pewne poszukiwanie stałych kwestii, problemów, które przewijają się przez epoki.
Interesuje mnie podejście państwa do szkoły, bo powiedzieliście trochę o, że będzie ten wątek jakby samoorganizacji nauczycielskiej, no ale dużą rolę w edukacji odgrywa też postawa państwa. Wspomnieliście, że istotne są dla was dwa wątki, czyli lata 30. i program budowy szkół w tamtym czasie oraz tysiąclatki. No i dlaczego według was to są takie przykłady, że naprawdę trzeba było je zaprezentować?
To były dwie duże akcje budowlane. Punktem wyjścia, tak jak wspomniał Szymon, dla nas jest tu i teraz, a naszym tu i teraz w projektowaniu są standardy, które wypuściło Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, we współpracy ze środowiskiem architektonicznym, Biurem Edukacji. Dokument nazywa się Szkoła Dobrze Zaprojektowana i wiąże się z tym, że rozwój miasta w kierunkach do tej pory niezabudowanych, takich jak nie wiem, Daleka Białołęka, Wawer, miasteczko Wilanów, czy tereny dalekiego Bemowa i tak dalej, wymagały budowania szkół. No i te szkoły wymagały z kolei uregulowania, więc powstały standardy. Więc mieliśmy wrażenie, że jest jakiś taki moment, w którym i te standardy, i duże nakłady na budowę szkół pozwalają nam spojrzeć na punktowo na różne duże akcje budowlane. A akcja budowlana z lat 30. była faktycznie akcją zorganizowaną. To była jedna z pierwszych decyzji prezydenta Starzyńskiego po objęciu władzy w Warszawie. Sytuacja była taka, że Warszawa miała kilkanaście budynków szkolnych, z czego połowa drewnianych, a większość lekcji odbywała się, ale nie tak drewnianych, jak nam się dzisiaj wydaje, że fajnie. Raczej to było wtedy kwestia właśnie ziombu, braku warunków sanitarnych i tak dalej. A większość lekcji odbywała się w pomieszczeniach wynajmowanych. Po prostu dwa mieszkania w kamienicy. W momencie kryzysu globalnego ekonomicznego ceny wynajmu mieszkań zaczęły dynamicznie rosnąć, więc bardziej się opłacało wybudowanie iluś tam szkół niż wynajmowanie pomieszczeń dla nich. No i zaprosił prezydent Starzyński architektki i architektów do siebie, w tym Romualda Guta, Juliusza Żurawskiego, największe gwiazdy swojego czasu, i powstało około 30 szkół do wybuchu II wojny światowej. A niektóre z nich to są naprawdę perły architektury i to zapomniane. Musimy je trochę sobie przypomnieć i nauczyć się od nowa na nie patrzeć. Tysiąclatki to też jest duża akcja budowlana. W Warszawie powstało 62 szkoły w ramach akcji Tysiąca Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego i są to też naprawdę bardzo fajne realizacje.
Myślę, że warto może rozpocząć to całą dyskusję o historycznych kontekstach projektowania od informacji, że rzeczywiście przed I wojną światową w Warszawie działały, uwaga, dwie publiczne szkoły. To znaczy, że były dwie szkoły prowadzone przez miasto, czy państwo można tak powiedzieć, w ramach zaboru rosyjskiego. Wszystkie inne szkoły, jakie działały w Warszawie, były szkołami prywatnymi. Nie istniało coś takiego jak obowiązek szkolny, w związku z czym w dużej mierze zależało od tego, czy w jakiej rodzinie się urodziłaś i czy będziesz chodziła do szkoły. Sytuacja zmienia się w 1919 roku, kiedy odrodzone państwo polskie bierze się w garść i mówi, spróbujmy tą edukację zorganizować. Czyli powstaje dekret, który mówi, że należy wprowadzić obowiązek szkolny, czyli wszystkie dzieci w wieku lat 7-14, tak to jest wówczas zdefiniowane, powinny chodzić do szkoły. No i pojawia się zasadniczy problem, gdzie te szkoły urządzić, skoro nie ma przestrzeni. Tak? W związku z czym do właściwie lat 70. państwo polskie boryka się z ustawicznym brakiem przestrzeni edukacyjnych. To jest jedna kwestia. Drugą kwestią jest to, że do lat 50. borykamy się z analfabetyzmem jako masowym zjawiskiem społecznym. W związku z tym gdzieś musimy sobie gdzieś ustawić to w głowie, że to, co dzisiaj znamy jako system szkolny, czyli że jest powszechna, obowiązkowa edukacja, niezależnie od tego, czy jesteśmy w mieście, czy na wsi, teoretycznie mamy ten sam program do realizacji, to nie jest coś, z czym startujemy w dwudziestoleciu międzywojennym, to nie jest coś, co zostało osiągnięte w 1945 roku. Tak? To jest coś, do czego doszliśmy prawdopodobnie jako społeczeństwo dopiero w latach 50., czyli od przeszło tam niecałe 70 lat analfabetyzm w Polsce jako zjawisko nie stanowi dużego problemu. To jest stosunkowo świeża sprawa. W związku z tym te szkoły, które budowano w setkach czy w tysiącach, bo jeżeli sobie pomyślimy o tym, że jest to budynek, dzisiaj w szkole mamy około, tam szacuje się 24 tysiące szkół wszystkich typów. W związku z czym no, jest to poza mieszkalnictwem pewnie najczęściej budowany budynek publiczny w kraju. I taka refleksja architektoniczna na temat tego, jak tą szkołę robić od strony formy, no jednak była raczej gdzieś w głębokim cieniu niż w mainstreamie, a chociażby ze względu na fakt, że w szkole spędzamy cholernie dużo czasu i że jest ich tak tyle, no to jest budynek, który formuje nasze życie, na dobre i na złe. W związku z czym waga tego projektowania jest super istotna. Paweł wspomniał tutaj o dwóch akcjach. Równolegle w tym samym czasie, to też pokazujemy na wystawie, to społeczeństwo jako pewien taki kolektywny organizm miało szalenie duży wpływ na to, ile tych szkół się buduje. Tak? Szacuje się, że bo tysiąclatki, czyli te szkoły pomniki tysiąclecia, to są tylko i wyłącznie te szkoły, które zostały zbudowane z pieniędzy społecznych. Czyli my jako społeczeństwo, czy nasi ojcowie, dziadowie, babcie, składali się po prostu na te szkoły w formie danin, darowizn, zbiórek i to nie był jedyny moment, w którym społeczeństwo wyskoczyło, że tak powiem, z dużej ilości pieniędzy, żeby zbudować 1000 szkół. W dwudziestoleciu międzywojennym działało Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, twór utworzony w 1934 roku i na przestrzeni niecałych 6 lat do wybuchu II wojny światowej udało się zebrać środki na wybudowanie też około 2000 budynków. Jeżeli sobie zsumujemy te wszystkie liczby, to nagle się okaże, że nigdy nie było sytuacji, że to państwo samo z siebie budowało. Zawsze ten komponent społeczny no, był niezmiernie istotny w tym, jak ta oświata wygląda. Z jeszcze innej perspektywy myślę, że istotne jest to, że przełomy w architekturze i w budownictwie szkolnym były właśnie zawsze związane z tym wysiłkiem społecznym. Tak jak wspominał Paweł, cóż z tego, że Starzyński jest zapamiętany z jakichś projektów dzielnicy Piłsudskiego, skoro nic z tego nie wyszło, ale był osobą odpowiedzialną za zbudowanie 30 funkcjonalnych, modernistycznych budynków szkolnych w Warszawie i właściwie, jeżeli chodzi o takie dziedzictwo architektoniczne, to pewnie jest to jedno z takich kluczowych osiągnięć tego okresu, o którym w sumie niewiele wiemy, tak? Bo to są budynki szkolne, no bo właściwie któż z nas chodził do innej szkoły niż tej, do której było się przypisanym? Nigdy się tym nie interesowałem i właściwie nigdy nie miałem potrzeby, żeby wchodzić później do jakiejkolwiek szkoły. Myślę, że większość społeczeństwa tak ma. Natomiast kiedy gdzieś opowiemy sobie o tym zjawisku i sprawimy, że ono nie jest takie przezroczyste, to nagle wychodzi bardzo wiele historii projektowych, ale też wiele historii społecznych, które wpływają na to, co z tą szkołą się działo, jak się ją robiło.
Skoro mi się też, mam takie, taką refleksję, że skoro tyle tych szkół powstało, no to czy potrzebujemy nowych? No bo mówicie, że budowali, społeczeństwo się składało, a teraz jest ten jakieś nowe wytyczne, a mamy chyba niż demograficzny, no jakby rodzi się coraz mniej tych właściwych, dobrych Polaków i Polek.
To zależy gdzie. Potrzeba budowania szkół wynika z tego, że Warszawa jest miastem, które stale się rozlewa. To, co pojawiło się po transformacji, po przełomie ustrojowym w Warszawie, to zjawisko wylewania się miasta spoza dotychczasowych granic. Wynikało to głównie z tego, że była duża łatwość przekształceń gruntów z rolnych czy wypoczynkowych na budowlane, więc tak zwana deweloperka to przejmowała, powstawało dużo nowych osiedli, których ceny lokali były dużo niższe niż w tradycyjnych dzielnicach, powiedzmy, nazwijmy to centralnych. Więc osoby, które wybierały Warszawę jako miejsce swojego życia i rozwoju rodzinnego, osadzały się właśnie na terenach przygranicznych, przy granicach Warszawy. Badania demograficzne, które zbadaliśmy i pokazujemy, ukazują nam jasno, że na terenach tych nowych dzielnic bardzo często nawet 1/3 mieszkańców jest w wieku szkolnym. A deweloperzy nie stawiali przy swoich osiedlach budynków użyteczności publicznej, więc musi to robić za nich miasto i to się właśnie od kilku lat dzieje.
Tak, problem w tym, że właśnie szkoły są, ale niekoniecznie w tych miejscach, w których potrzeba, żeby były. Ale jeżeli spojrzymy sobie na statystyki, to okazuje się, że pomimo niżu demograficznego w Warszawie przez ostatnie 10 lat liczba osób, które chodzą do szkoły, właściwie wzrasta. Z racji tego, że Warszawa ściąga ludzi, że właśnie na tych obrzeżnych dzielnicach jest wysoka dzietność, w związku z czym ta potrzeba budowy szkół istnieje, ale to, co jej towarzyszy, to takie pytanie, co robić z tymi szkołami, które są w dzielnicach, no, w których tych osób w wieku szkolnym już za bardzo nie ma. Tak? I to też pokazujemy na wystawie, mamy taki aneks wystawowy, który poświęcony jest drugiemu życiu szkoły, czyli takim przykładom budynków, które zostały zbudowane jako szkoły, a dzisiaj już jako szkoły nie funkcjonują.
No na przykład Komuna Warszawa.
Na przykład, tak. To jest w ogóle też jedna z istotnych cech, które są wskazywane jako cechy dobrze zaprojektowanej szkoły, że szkoła jest wielofunkcyjna. Zarówno jeżeli chodzi o dysponowanie funkcjami w obrębie budynku, że może być przestawna, może służyć różnym celom, a nie tylko i wyłącznie takim sztywnym, zafiksowanym, nie wiem, na nauczaniu w jednym miejscu jednej rzeczy, to budynki dzięki temu, przez to, że powstają w tych peryferyjnych dzielnicach, muszą jednocześnie pełnić funkcje publiczne, czyli muszą być lokalnym, często domem kultury, biblioteką, miejscem spotkań międzypokoleniowych, ośrodkiem sportu, więc ta wielofunkcyjność uczy nas również tego, że dobrze zaprojektowana szkoła może kiedyś przestać być szkołą. Więc projekt i pokazujemy z jednej strony właśnie Komunę Warszawa, pokazujemy jedną z tysiąclatek, która stoi najbliżej naszego biura na Pańskiej, to jest Przychodnia Zdrowia na ulicy Śliskiej, i pokazujemy też urząd dzielnicy Wolak, który jest przeobrażoną szkołą z lat 30. Jako przykłady tego drugiego życia szkoły, ale i tego też, że dobry projekt szkolny może z powodzeniem przestać być szkołą.
Tak, budynek szkolny musi się starzeć razem z użytkownikami. Najpierw to jest, co rozumiem, przedszkole, później szkoła podstawowa, gdzieś na końcu dom opieki. No jest to ciekawa propozycja i coś w tym jest. No. Wspomnieliście o tym, że miasto Warszawa wyprodukowało takie wytyczne dla szkół. I możecie coś powiedzieć, czy jakby projektowania szkół, jakby możecie coś powiedzieć, jak wyglądają te wytyczne?
To jest dokument, właściwie książka, która składa się z dwóch części. Z jednej strony jest opisem punktowym cech dobrej szkoły, a z drugiej strony jest praktycznym narzędziownikiem, który może służyć projektantkom i projektantom w przyszłości. Taka sala, tyle metrów, taki układ, takie obciążenia, takie coś tam. Cechy tej szkoły my wybraliśmy na wystawie 4 spośród wskazanych przez standardy. Z uwagi też na to, że mówimy z pozycji, z jakiej mówimy, czyli z pozycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, więc skupiliśmy się na estetyce, na cesze szkoły, jaką jest edukacja przez architekturę, na wielofunkcyjności, o której trochę powiedzieliśmy, oraz na otwartości i dostępności takiego obiektu.
Jeżeli chodzi jeszcze o standardy, no to to, co jest istotne, no to to, że one zbierają wiedzę, która już istniała. Tak jak wspomnieliśmy, no, projektowanie dla edukacji to jest działka no, przeszło stuletnia na masową skalę w Polsce, w związku z czym gros tych dobrych rozwiązań już istniało, ale z różnych powodów nie były stosowane, nie było powodu, aby to robić, ze względu też pewnie na to, że zazwyczaj decydowało o budowie szkoły po prostu koszty, tak? Czyli procedura projektuj, buduj, zbuduj mnie jak najtaniej. I to, co jest istotne w tych standardach, to to, że one wiążą realizację wytycznych tego, jak zrobić szkołę, aby stworzyć pewną dobrą ramę, która daje dobry punkt startu, z przepływem pieniędzy. W zasadzie nie robisz tak, jak jest w standardach, no to nie dostajesz dofinansowania. Czyli robisz taniej i gorzej, no to nie możesz liczyć na to, że miasto Warszawa dofinansuje twoją budowę szkoły, typu dzielnicy, tak.
No ale też nie jest tak, że to musi być lepiej i drożej, albo taniej i gorzej. Że projektanci, z którymi mamy do czynienia, najnowsze szkoły, zwłaszcza te, które znalazły się w finale Nagrody Prezydenta Architektonicznej, Nagrody Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, pokazują nam konkretne rozwiązania, które można znaleźć, które nie są droższe od najtańszych, a które realizują te zadania, które ma zrealizować dobry budynek szkolny. Nie wiem, wyciszenie w miejscach hałaśliwych, nie? Jak dostosowanie materiału do potrzeb uczniów, jak zbudowanie takiej szkoły, która sprzyja zdrowiu psychicznemu, jak nasadzenia takich roślin, które są wpisane w lokalny krajobraz biologiczny, a nie są rzędem tuj. To są takie rozwiązania, które nie muszą kosztować majątku, ale które wymagają właśnie wiedzy i też nam się wydaje, że kluczowym momentem, który się zbiegł z powstaniem standardów, jest to, że faktycznie szkoły teraz projektują pracownie architektoniczne, a nie architekt z dyplomem, którego zatrudnia wykonawca i mu trochę narzuca to, że to ma być, nie wiem, tynk, ceramika i tak dalej.
Jaki jest proces budowania szkoły? No bo wspomnieliście, że jeśli projekt nie spełnia wytycznych, to miasto nie daje pieniędzy, ale to chyba miasto jest zleceniodawcą. Czy jak to wygląda?
To jest, jeżeli chodzi o budowę szkół, zazwyczaj decyzja o tym leży w kompetencjach dzielnicy. Natomiast to są budżety łączone pomiędzy dzielnicą a miastem, jako strukturą centralną. W związku z czym, po pierwsze, miasto wprowadziło jakiś czas temu dokument, w którym wszystkie budynki publiczne muszą być wyłaniane w konkursie architektonicznym, czyli już teoretycznie nie powinno być takiej sytuacji, że ktoś decyduje, że Studio A zbuduje jakiś budynek, tylko jest otwarty konkurs, który ma swoje jury, kryteria, no i generalnie to jest od razu jakiś taki skok projakościowy. Na zasadzie dajmy osobom, które projektują okazję, aby się wykazać i aby zaprojektowały coś, więc w tym punkcie te standardy są taką pomocą. Na zasadzie tutaj znajdziecie przykłady dobrych rozwiązań, które są taką ogólną ramą, którą możecie wypełnić. No i ten proces projektowy no, trwa, no nie? To jest oczywiście w latach rozłożone, więc część szkół, które się teraz budują, to są szkoły, o których zadecydowano, że się zbudują 3 lata temu, w związku z tym niekoniecznie są z konkursu. I bardziej chodzi o takie ustawienie na starcie tej dyskusji, że konkurs oparty musi brać pod uwagę standardy, a standardy właśnie dają tą możliwość, wypełnianie tych standardów daje możliwość ubiegania się o zwrot po prostu kosztów z budżetu miasta.
Wspomnieliście, że wiele rozwiązań, które są w tych wytycznych, to są jakby, one powstały z czasem, jakby są to też jakieś rozwiązania już wypracowane z latami, a czy są jakieś nowe wyzwania dla takiej współczesnej szkoły, coś takiego, czego nie było wcześniej?
Na pewno nowym wyzwaniem, z którym się musi zmierzyć nowa szkoła, jest katastrofa klimatyczna. I standardy wydane przez miasto właśnie w tej dziedzinie edukacja przez architekturę mówią o tym, że budynek szkolny może ujawniać pewne cechy architektoniczne swojej konstrukcji, które będą służyły edukacyjnie o tym, co nas czeka jako planety, jako mieszkanki i mieszkańców planety.
Zakłada.
No więc właśnie, że są...
Katastrofa. Jakby na wstępie dostajesz taką informację. Uczysz się, żeby po prostu ze świadomością, że to już koniec.
Czy wydaje nam się, że budynki szkolne na różnych etapach swojego powstawania pełniły tą funkcję edukacji przez architekturę, tylko oczywiście różne były potrzeby. No, a na pewnym etapie pewnie to była potrzeba, żeby to była szkoła, która ma natryski, bo ich w ogóle nie było w kraju, więc ta edukacja higieniczna, powiedzmy, nie wiem, w latach 20. spełniała zupełnie inną rolę. Dzisiaj to jest jasno zdefiniowane. Naszym największym wyzwaniem jest planeta, jest klimat. I gdzie, jeżeli nie w szkole, nauczymy się takich prostych czynności jak, nie wiem, szacunek do wody, szacunek do energii elektrycznej, świadomość śladu węglowego, umiejętność kompostowania, umiejętność segregowania odpadów, chociażby wymieniając takie zupełnie najbardziej oczywiste.
Tak, z drugiej strony myślę, że to też jest tak, że w jakimś sensie mierzymy się z nowymi wyzwaniami, w związku z czym pewne stare pomysły na to, jak organizować społeczeństwo, niekoniecznie się sprawdzają. Tak? Te liczby, które przytaczaliśmy odnośnie budynków szkolnych, no one wszystkie były dyktowane tym, że trzeba było wykształcić szybko znaczną liczbę osób, czyli dać im taką umiejętność bazową czytania i pisania. Dzisiaj jesteśmy na trochę innym etapie. Jakby wyzwania stojące przed edukacją nie polegają na zwalczaniu masowego analfabetyzmu, tylko raczej na przekierowywaniu naszego myślenia o edukacji z tego starego, w którym uczymy się tylko w momencie, w którym jesteśmy objęci obowiązkiem szkolnym, do sytuacji, w której całe życie się będziemy musieli uczyć, być elastyczni i przygotowywać na różnego rodzaju kryzysy. I szkoła trochę ma być o tym, ma być takim miejscem, w którym w sposób zorganizowany potrafimy zdobywać wiedzę, ale też potrafimy uczyć się, gdzie ją znajdywać na przyszłość. Bo szkoła już straciła taki monopol na edukację, tak? Gdyby uczymy się z bardzo wielu źródeł. Szkoła powinna nas uczyć po prostu obsługi tego, jak tą wiedzę zdobywać, jak zdobywać edukację, informacje. To jest taka duża zmiana, która też pewnie sprzyja i premiuje rozwiązania, które z kolei mamy rozpoznane w sztuce. Pracy w grupie, myślenie krytyczne, właśnie bycie takim elastycznym, nie w takim neoliberalnym sensie, tylko w sensie brania uwagi, brania pod uwagę kontekstu, w którym coś robimy. I dlatego też wydaje nam się, że ten taki mariaż muzeów ze szkołą może być produktywny, tak? W tym sensie, że pewne cechy myślenia o rzeczywistości, które są już rozpoznane w muzeum, no, mogłyby się przydać w takim udoskonalaniu tego procesu edukacji na poziomie szkół. Więc też to pytanie, od którego zaczynaliśmy tę wystawę, co muzea mogą dać systemowi edukacji, no gdzieś tam u nas będzie wałkowane na takiej dwudniowej konferencji warsztatowej podczas festiwalu. No i mam nadzieję, że gdzieś dopracujemy się jakichś takich ciekawych ideowych rozwiązań dotyczących wyprowadzania tej edukacji ze szkoły i wprowadzania jej właśnie we wszystkie inne takie instytucje życia publicznego. Zgodnie z tą myślą, że to właśnie szkoły straciły już trochę tą funkcję jako jedynych ośrodków, które edukują. Tak? Szkoły powinny przygotowywać na uczestniczenie w procesie edukacyjnym w wielu różnych sytuacjach, między innymi w muzeum.
No właśnie, to jest chyba też największy dylemat współczesnej szkoły, tak mi się wydaje, no bo ona ciągle funkcjonuje w tym modelu pruskim. I czy jakby dostrzegacie jakąś dyskusję nad tym modelem, ponieważ kontaktowaliście się ze środowiskiem i czy też ta nowa fala projektowania jakoś zapowiada, że ten model się faktycznie zmieni, co może też pomoże samym nauczycielom, których no, status ich zawodu uległ znaczącej degradacji wraz z upływem kolejnych epok, niestety.
Jasne, znaczy myślę, że to, czego się nauczyliśmy podczas pracy nad tą wystawą, to to, że forma budynku sprzyja bądź zniechęca do pewnych rozwiązań dydaktycznych. Mianowicie budynki, które są projektowane w ten sposób, aby ułatwiać spotkanie, ułatwiać różnego rodzaju pracę w grupie, ułatwiać możliwość spotkania i przearanżowywania klas w układy inne niż właśnie takie typowe rzędy ławek, to są budynki, które bardziej sprzyjają temu, aby wprowadzać trochę inne metody edukacji. I to, co jest istotne i jakoś tam sprawiało nam dużo frajdy, to obserwowanie, jak te rzeczy się wzajemnie napędzają. Jak pewien pomysł na nowe praktyki edukacyjne, stworzony chociażby w takiej szkole, której się przyglądamy, z Radowa Małego, nieopodal Szczecina, wpłynął na to, że po prostu trzeba było tą szkołę trochę przebudować. Na zasadzie trzeba było wybudować mniej kuchnię, trzeba było wybudować coś w rodzaju pokoju gościnnego, pracowni artystycznych. I to z kolei napędziło większą odwagę w myśleniu o tym, jak organizować program szkoły, co koniec końców skonkludowano nowym takim statusem organizacyjnym, tak? Że to, co też jest istotne i o czym w sumie nie wiemy, to to, że nie ma nigdzie zapisane, że lekcja ma trwać 45 minut i że jest to obowiązek. To jest dokument, który może szkoła sobie wewnętrznie uregulować w statucie. Większość szkół ma zapisane, że lekcje trwają 45 minut, ale nie jest to naprawdę obowiązek. W związku z tym, czemu nie, można było pomyśleć, tak jak w Radowie Małym, że możemy zrealizować program edukacji w budynku, który przekształciliśmy, w formie trzech bloków. 1/3 to będą warsztaty, 1/3 to będzie praca indywidualna, a tylko 1/3 to będą typowe lekcje. Tak? I to nagle sprawia, że no, zaspokajany jest cały szereg innych istotnych kwestii, do których taka standardowo pojęta szkoła trochę nie ma dostępu. Właśnie zdrowie psychiczne, komfort emocjonalny, budowanie relacji innych niż relacje przemocowe, też większe zaopiekowanie osobami, które się uczą pod względem takiego indywidualnego podejścia do nich. A to wszystko dzieje się w ramach systemu, tylko trzeba znaleźć pewnego rodzaju takie wytrychy, jak to zrobić. Tak? I myślę, że tak już wskazywanie takie przykłady, no trochę mamy nadzieję, pobudzi do takich poszukiwań dyskusji. Oczywiście gdzieś na końcu wisi nad nami jakaś nowa ustawa dotycząca tego, co w szkole wolno, czego nie wolno. Co ona przyniesie, nie wiadomo, i czy zostanie uchwalona. Natomiast wiele osób, które uczy w szkole, no, też daje nam takie przykłady oddolnych w ogóle możliwości transformacji tej pruskiej szkoły właśnie w zupełnie inny model. I to fajnie współgra w ogóle z przekształceniami architektonicznymi, tak? Czyli z takim projektowaniem wymagań względem przestrzeni. I oczywiście można to robić w budynku typowej szkoły, po prostu coś przebudowując, przesuwając, albo można już od razu na wstępie założyć, że fajnie budować taką formę architektury, która sprzyja i generuje tego typu zachowania.
Czyli tak naprawdę dużo zależy od samych szkół. Bo jakby ja byłam szłam w przeświadczeniu, że tak naprawdę no, szkoły mają wiele rzeczy narzuconych, że musi być określony program, szkoły muszą uczyć określonych rzeczy, no jakby są te wytyczne, później są testy, które weryfikują to. Ja też nawet pamiętam tak na przykład z liceum, jak mój polonista, on był w nieustannym kryzysie, bo chciał nas uczyć zupełnie innych rzeczy niż w programie. No i to się odbywało na kółku poza lekcyjnym. Ale w trakcie takich regularnych zajęć, czy tam lekcji, odrabiał swoją pańszczyznę i ta jego mina, takie skwaszenie, jakby tam, ja miałam wrażenie, że nic w tej szkole nie zależy od samej szkoły i od nauczycieli, że oni po prostu są na pańszczyźnie.
Oczywiście to jest tak, że system jest źle ustawiony, w tym sensie, że on premiuje takie zachowanie, jak właśnie powiedziałeś, tak? Taką odrabianie pańszczyzny albo po prostu takie stricte trzymanie się podstawy programowej, która jest dosyć obszerna, więc nie ma czasu na indywidualną pracę. Trzeba wprowadzić taki tryb nakazowo-rozdzielczy. Przekazuję i sprawdzam. Ale no, na dzisiaj istnieje jeszcze coś takiego, w co nie wierzy minister Czarnek, czyli jakiś taki rodzaj autonomii szkoły, w którym to dyrektor, dyrektorka może w dużej mierze decydować o tym, jak budynek, jak ta instytucja pracuje. Tak, zatrudniając nauczycieli, ale też układając czy godząc się na formy pewnego eksperymentu. I co chyba jest ciekawe, to właśnie tak jak mówi Ewa Radanowicz z tej szkoły w Radowie Małym, ona wszystko robi według wytycznych systemu, tylko po prostu interpretuje je inaczej. W związku z tym myślę, że to jest to jest ta bolączka, w sensie, że to system powinien zachęcać do progresywnych rozwiązań, system do tego zniechęca. Dlatego muszą się znaleźć osoby, które dopiero od podstaw eksperymentując tworzą pewien model. W skali masowej to nie jest możliwe. W związku z tym dlatego należy, że tak powiem, prowadzić tę dyskusję o systemie, gdyż to ta rama powinna narzucać, znaczy narzucać to słowo, zachęcać do eksperymentów, a nie usztywniać i uschematyczniać proces dydaktyczny, a dzisiaj w skali masowej raczej tak się dzieje.
Bardzo wiele się dzieje poza systemem oczywiście. Wszystkie te nurty szkół demokratycznych, nauki domowej i zaangażowanych osób w systemy pedagogiczne, które próbują z tego systemu uciec, to też ma swoją tradycję, bo tak naprawdę na początku transformacji szkoły społeczne powstały po to, żeby testować nowe rozwiązania, a po wytestowaniu tego, co naprawdę dobrze działa, to powinno do systemu wrócić. Tak się nie wydarzyło oczywiście, natomiast bardzo byśmy chcieli, żeby to się jednak jakoś działo, bo robiąc tą wystawę sobie trochę powiedzieliśmy, że stoimy po stronie systemu, że bardzo byśmy chcieli, żeby ten system działał, żeby był wydajny, funkcjonalny, i żeby ocalał, nie? Żeby nie było tego, czego się możemy teraz spodziewać, że będzie szybki odpływ do szkół prywatnych i że każdych rodziców, których będzie na to stać, będą mogli wyciągnąć dzieci z systemowej szkoły, posłać do, nie wiem, Montessori czy szkoły demokratycznej czy jakiejkolwiek innej, a de facto stanie się szkoła systemowa bieda usługą, która jeszcze będzie bardziej przemocowa, jeszcze bardziej niewydolna i na którą będą po prostu skazane osoby, które nie będą miały wyboru. Więc jesteśmy za tym, żeby ten system trochę cały czas reanimować do tego, żeby się przyglądał temu, co się dzieje wokół niego, temu, co się wokół niego dyskutuje. A jeszcze tylko dodam, że te postulaty, które formują szkoły poza systemem, okazują się nagle, dowiedzieliśmy się, że są też postulatem samych środowisk nauczycielskich. Po każdym kolejnym strajku środowiska nauczycielskie definiują rodzaj dekalogu tego, o co im chodzi w tej szkole. My do tych wszystkich rzeczy dotarliśmy. Zrobiliśmy taki proces dużej konsultacji. Musieliśmy trochę popracować nad skrótowością tych przekazów i to jest właściwie, mogę powiedzieć, że to jest pierwsza praca, którą zobaczycie na wystawie w Muzeum nad Wisłą. To są plakaty, do których realizacji zaprosiliśmy Witka Orskiego, a treścią były właśnie bardzo szeroko środowiskowo wydyskutowane postulaty szeroko rozumianych środowisk. Tutaj też również ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego pracowaliśmy i takie hasła, które były efektem inspiracji plakatami Wolfganga Tillmansa, które są na pewno wam znane, albo plakatami Barbary Kruger. No ale są bardzo też osobistym wyborem artystycznym Witka Orskiego.
Będzie można coś rozwiesić na mieście?
Tak, od razu z artystą ustaliliśmy, że te plakaty będą dostępne w otwartych źródłach i każda chętna osoba będzie mogła z nich korzystać.
Oprócz wystawy planujecie także program towarzyszący i wiem, że też jest wystawa Formy Podstawowe, więc wystawa dodatkowa i tak zwane, jeszcze zorganizujecie sanatorium dla pracownic, co
tak,
brzmi
tak, tak.
No, jakby kurząco.
Tak, 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 to mieliśmy, bo jako Muzeum Sztuki Nowoczesnej opiekujemy się, albo to jest część już właściwie majątku muzeum, domem Zofii Jeskara-Hansenów w Szuminie, czyli bardzo fajnie zaprojektowaną altanką, tak można powiedzieć, która jest położona w przemiłym zakolu Bugu, czyli bardzo atrakcyjny, rekreacyjny i przyrodniczy teren. I w ramach przygotowań do Warszawy w budowie odbyliśmy takie 4-dniowe sanatorium dla pracownic i pracowników oświaty, czyli 20 nauczycieli i nauczycielek wzięła udział właśnie w warsztatach z odpoczynku. Trochę na zasadzie takiej w kontrze do narracji takiego ciągłego nadrabiania, zaległości, konieczności ciągłego doskonalenia się, konieczność takiego ciągłego bycia najlepszą wersją siebie, 120%, a też z naszych takich rozmów i badań wynikało, że to, czego chciałyby te osoby, to takiego momentu pauzy, aby się zastanowić, jak pracować ze stresem, jak pracować z oddechem, jak pracować tak, aby nie wiem, usensownić sobie w ogóle tą myśl, że jest się tą nauczycielką, nauczycielem w Polsce, co nie jest oczywiste, że to jest najlepszy wybór i że to jest tak naprawdę dla tych osób wzmacniające, a nie takie nie wiem, szkolenia w stylu zrobimy wam kolejną dawkę wiedzy na temat, nie wiem, sztuki współczesnej, albo kolejną dawkę wiedzy, jak prowadzić, nie wiem, zajęcia z przedsiębiorczości albo czegoś. No, że te osoby po prostu potrzebowały takiej pauzy i zadbania trochę o własne zdrowie psychiczne. Stąd też ten Szumin jako takie miejsce też różnych eksperymentalnych seminariów, takiej dydaktyki partnerskiej, formy otwartej, no, był dla nas takim chyba idealnym miejscem, żeby coś takiego zrobić. I to jest format, który chcemy na stałe wprowadzić w ogóle do muzeum, czyli właśnie takie sanatorium dla pracownic i pracowników oświaty. Chcielibyśmy, żeby co roku gościło w Szuminie, trochę z innym może tematem, ale zawsze z nastawieniem właśnie takim przeciw głównej narracji takiego nadrabiania zaległości czy właśnie takiej przymusowej produktywności. Z kolei formy podstawowe, w naszej nomenklaturze wystawa szkolna, to jest projekt rozpisany na dzisiaj 3 lata, którego takim głównym partnerem jest Fundacja Edukacyjna Czarneckiego. I to jest projekt, w ramach którego w tym roku z 10 szkołami pracujemy nad tworzeniem sztuki na miejscu, można tak powiedzieć. Tak? W ten projekt zaangażowany jest Sebastian Cichacki i Helena Czarnecka, którzy zaprosili do udziału 10 osób. I wystawa szkolna to jest tak zwane pudełko, które możemy rozumieć jako taką skrzynię skarbów, taką makietę, która trafia do szkół i w każdym z tych pudełek jest 10 instrukcji artystycznych, pomysłów na wykonanie pracy, które uruchamiają proces zapraszania artystów do szkół, wykonywania wspólnie na miejscu jakiejś realizacji, a później wykonywania innej już samemu i raportowania procesu. I chyba z tego co pamiętam, w grudniu jest przewidziany zjazd osób zaangażowanych, szkół zaangażowanych, jakiś taki raport z realizacji.
No właśnie, teraz przypomniał mi się kolejny problem, czyli brak edukacji artystycznej w szkołach. Czy myślicie, że instytucje sztuki faktycznie są w stanie wypełnić tę lukę w programie edukacyjnym, na przykład przez takie działania jak wasze?
Na pewno warto zacząć to robić. Myślę, że też jakimś jednym z celów naszej wystawy jest ośmielenie szkół w większym stopniu jeszcze do siebie, do instytucji. Oczywiście muzeum prowadzi rozbudowany od wielu lat program edukacyjny, natomiast pewnie myśląc o przeprowadzce do nowego budynku, myślimy o sobie jako takim rodzaju hubu dla środowisk nauczycielskich i pewnie to jest taki moment, w którym chcemy się jeszcze bardziej zaprzyjaźnić. Na razie co postanowiliśmy zrobić na początek w tym roku, to nawiązaliśmy współpracę z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki i wspólnie korzystając z zasobów obu instytucji tworzymy program edukacji architektonicznej. Jak wiemy, jest nam ogromnie potrzebna edukacja architektoniczna, jeżeli chcemy sobie wytworzyć dobrej jakości przestrzeń wspólną, publiczną. I w tym celu właśnie przeglądamy swoje zasoby razem z edukatorkami, które pracują dla Instytutu i dla nas. I naszym celem jest stworzenie długofalowego, stałego programu edukacji architektonicznej, który już będzie się z nami przeprowadzał do nowej siedziby.
Tak, a również, bo oczywiście muzeum pracuje z konkretnymi szkołami, konkretnymi nauczycielami, nauczycielkami, co jest super istotne, bo taki bliski związek pozwala na eksperymentowanie, tak? Czyli wymyślanie nowych form działania, ale też pozwala na rozpoczęcie refleksji, jak doprowadzić do zmian systemowych, powiedzmy, albo przynajmniej samorządowych, wprowadzanych na szczeblu Warszawy, w których to instytucje kultury lepiej i pełniej są obecne w systemie edukacji. Tak? Czyli to takie hasło, które gdzieś tam rzuciliśmy, czy ukuliśmy o wyprowadzeniu edukacji ze szkół, też wymaga rozwiązań systemowych, czyli tworzenia programów, pomysłów na to, jak te szkoły zakotwiczać w muzeach i na odwrót. Tak? Jak instytucje kultury być może mogłyby realizować część programu szkolnego, takiego obowiązkowego. Jak, i to robimy teraz na Brudnie, to jest taki eksperyment z innego projektu, z Parku Rzeźby, jak w przeciągu 3 lat doprowadzić do sytuacji, w której w każdej szkole w dzielnicy Targówek jest przeszkolona osoba, która potrafi wykorzystywać Park Rzeźby do realizacji podstawy programowej w danej szkole. Nie tylko na takiej zasadzie, że muzeum daje scenariusze, tylko że ta osoba sama wymyśla i wie, do czego użyć po prostu tego budynku. Czyli to, czego się teraz uczymy w ramach Warszawy o budowie, to też to, jak pracować właśnie ze środowiskiem edukacyjnym, aby dać im to kompetencje, żeby to środowisko wiedziało, do czego my jesteśmy im potrzebni.
No dobrze, musimy już kończyć, ale no, trzymam oczywiście za was kciuki, żeby ta Nauka edukacji się udała i faktycznie polska szkoła w pewnym momencie stała się bardziej wydolna. Przypomnę, moimi rozmówcami był Paweł Brylski i Szymon Maliborski, kuratorzy tegorocznej odsłony Festiwalu Warszawa w Budowie, która zacznie się 8 października w Muzeum Sztuki w Muzeum nad Wisłą i potrwa do 9 listopada.
Zapraszamy na godzinę 18 na wernisaż.
Do zobaczenia.
Radio Kapitał.